Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
To już Strefa Ekologiczna, Radia Gdańsk, magazyn ekologiczny. Marek Nakonieczny, Alterpolis. Dzień dobry, panie Marku.
Witam państwa.
Pan architekt, który projektuje dla zwierząt. Podobno jeden z najlepszych w Polsce. Tak mi kiedyś prywatnie powiedział dyrektor Michał Targowski.
No, z mojej wizji wynika, że jedyny. A także najlepszy architekt wśród hodowców.
Projektujący między innymi gdańską lwiarnię, tak?
No, lwiarnię, żyrafiarnię, co tam mamy, małpiarnię. Tudzież mamy mnóstwo koncepcji projektowych, rozwojowych ogrodów, rozwojowych ogrodów, i to jest bardzo cenne i praktyczne, bo zawsze jesteśmy przygotowani do wszelkich dyskusji na temat możliwości rozwoju naszego gdańskiego zoo. To jest, no ale wiem, że to jest hobby pana Marka.
Dlatego... Panie Marku, skąd się to pana wzięło właśnie?
Bo przyszło
to
samo.
Niszowe zajęcie.
Przyszło samo i to bardzo wcześnie, już gdzieś tam pamiętam, że w piątym roku życia jako mieszkaniec Oliwy miałem blisko do zoo i chodziłem z rodzicami i nikt nie wyśmiewał tego zainteresowania i tak przeszło przez te wszystkie lata, ponad kilkadziesiąt lat i jest do dzisiaj.
No to gdy pan zaczynał, to te zwierzęta były w ciasnych klatkach, tak? A teraz to się wszystko pozmieniało.
W ogóle całe projektowanie dla ogrodu zoologicznego i cała istota ogrodu zoologicznego się zmieniła co najmniej 3 razy. Kiedy zaczynałem chodzić do ogrodu, to ogrody specjalizowały się w pokazywaniu całych kolekcji zwierząt. 20 gatunków małp, kilkanaście gatunków drapieżników w podobnych do siebie klatkach. Później pojawił się okres, już to były to gdzieś lata 70., kiedy ogrody zoologiczne zaczęły zmniejszać ilość gatunków na rzecz ciekawszej ekspozycji. No a w tej chwili to w związku w ogóle ze zmianą podejścia człowieka do zwierzęcia, jako takiej istoty żyjącej, odczuwającej, to jest to, o czym przed chwilą mówił pan Michał, dostrzeganie tego, to w projektowaniu przyjmuje zupełnie odwrotne proporcje. Czyli najpierw rozważamy, po pierwsze, kiedy przystępujemy do projektowania, po co w ogóle mamy dany gatunek sprowadzić do ogrodu? Jaki jest sens? Przy czym nie chodzi mi o sens komercyjny odniesienia do publiczności, tylko chodzi o sens w zakresie programu ochrony zwierzęcia, pomocy jakimś grupom zwierząt, których jest nadmiar w innych ogrodach zoologicznych.
Bo kiedyś można powiedzieć, że obowiązywało hasło, no pooglądajcie sobie egzotyczne zwierzęta. Tak. U nas też w Polsce można
zobaczyć. W całej Europie tak było.
Zobaczyć jakieś afrykańskie, azjatyckie, południowoamerykańskie, a teraz to trochę wygląda inaczej, bo tak. Dlatego, że tych zwierząt na wolności jest coraz mniej.
To jest jedna rzecz, ale nawet i te zwierzęta, które są w ogrodzie, ich obiekty w tej chwili są projektowane nie pooglądajcie sobie, tylko podglądajcie zwierzęta w ich naturalnym, stworzonym w miarę jak naturalne środowisku w ogrodzie zoologicznym, na miarę oczywiście naszych możliwości. No i wiadomo, że nigdy nie odtworzymy dokładnie naturalnego środowiska zwierząt, tego z Afryki, Azji, czy Arktyki, ale przynajmniej staramy się, aby z jednej strony dzięki roli architekta, który to przygotowuje i projektuje, a z drugiej strony dzięki opiekunom, którzy na co dzień są z tym zwierzęciem, nie mają teraz praktycznie obowiązek wymyślać mu różne atrakcje, różne wydarzenia, które spowodują, że uaktywnią jego te naturalne instynkty i zwierzę będzie bardziej naturalne niż tylko żyjący eksponat muzealny. O tak odpowiem.
I pan Marek Nakonieczny, pan architekt z Alterpolis, bardzo chętnie, proszę państwa, wchodzi w różnego rodzaju projekty dotyczące zwierząt. A teraz powstał taki projekt, on właściwie, zamiar to trwa już od dawna, żeby stworzyć w Gdańsku przystań, czyli ośrodek pomocy dzikim zwierzętom, przystań w Górkach Zachodnich, tak?
Tak, tak. Pan Michał Targowski sam najlepiej wie, że bardzo często zgłaszają się ludzie, którzy mają na tyle dobre serce, że widzą zwierzę, które potrzebuje pomocy i chcą się nim zająć.
Ba, to dla pana Michała, Michała Targowskiego jest duży problem,
dlatego że zgłaszają się
do ZOO, tak. Oczekują pomocy, że tam się w ZOO znajdzie jakieś miejsce dla dzikiego zwierzaka. Przepisy nie pozwalają.
Przepisy nie pozwalają.
To jednoznacznie
przepisy nie tylko gdańskie, to są przepisy polskie, europejskie i bezwzględnie musimy je przestrzegać. Żadne zwierzę, które nie jest w hodowli ogrodów zoologicznych, nie ma racji bytu w ogrodzie, pod karą dużą, bo można i ogród zamknąć, ale przede wszystkim wypadlibyśmy z tego obiegu międzynarodowego, uproszczonego chociażby w wymianie zwierząt. Więc niestety tłumaczymy, ale czasami jest taki efekt, że słyszymy w słuchawce, no to po co wy tam jesteście? Przecież wy powinniście tym zwierzętom pomagać. No niestety musimy te przepisy respektować.
Mm-hmm, ale jest pomysł, żeby powstała przystań, bo takich ośrodków generalnie w Polsce jest niewiele. One zwykle są takie cząstkowe. Jest w okolicach Trójmiasta świetna ostoja. Ona pomaga ptakom, ona pomaga tym najmniejszym też ssakom, jakimś wiewiórkom, jakimś jeżykom. Robią to naprawdę z wielkim poświęceniem i z ogromnym, ogromnym oddaniem. Pozdrawiamy ostoję, ale dobrze, żeby powstał taki ośrodek, który będzie pomagał wszystkim zwierzętom, no i żeby był troszeczkę bliżej od aglomeracji, bo przystań jest po Mieczynie.
Tak.
Tu, niedaleko, 20 kilometrów, ale jednak.
Wyobraźmy sobie właśnie sytuację, że ktoś ma to zwierzę i wie, że nie, wie lub dowie się, że nie może go oddać do ogrodu zoologicznego i chce coś z nim dalej zrobić. I na pewno kwestia odległości jest tutaj bardzo istotna. W końcu skrajnie można dojechać autobusem z drobnym zwierzęciem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, kiedy udało się nam, ludziom działającym na rzecz zwierząt, przekonać ludzi, że nie należy obok takich spraw przechodzić obojętnie i podejmują jakieś akcje, to rzeczywiście musimy im również dać, ułatwić wykonanie swojej takiej prywatnej ich misji, nie? I takie ośrodki jak Ostoja, takie ośrodki jak Przystań, która ma powstać i inne w Polsce, one naprawdę są bardzo ważne. Bardzo ważne.
A dla pana Marka to jest na tyle ważna sprawa, że na deskę kreślarską pana Marka niedługo trafi projekt studentki Michaliny. Michalina Kolasa. Ona koncepcyjnie ten ośrodek powstający przystań zaprojektowała. To była jej praca dyplomowa, którą zresztą broniła, tak? A pan był po drugiej stronie tego stołu i pan oceniał tę pracę.
Współpromotor
nawet, tak? I to bardzo jest interesujące i ciekawe, że teraz Walter Polis będzie już powstawał ten właściwy, nie koncepcyjny, ale projekt, to się nazywa realizacyjny?
No najpierw musi jeszcze powstać projekt, na bazie którego przystań uzyska pozwolenie na budowę, ale żeby to się stało, to najpierw trzeba zbudować, przeprowadzić całą inżynierię finansową tego przedsięwzięcia, czyli my w tej chwili przymierzamy się do różnych wariantów kosztowych tego przedsięwzięcia, są różne. Dosyć istotnym elementem są wszystkie przyłącza, które są dosyć drogie. Teren no, nie jest w centrum miasta, no i nie może być w centrum miasta, ale to ma swoje konsekwencje infrastrukturalne. Dlatego też najpierw trzeba zbudować tą całą inżynierię finansową i w tym czasie, a będzie to zajmie trochę czasu, będzie można dopieszczać wszystkie elementy projektowe, najpierw w formie projektu budowlanego.
To za chwileczkę, jeżeli pan pozwoli, już o szczegółach tego projektu powstania przystania i środka pomocy dzikim zwierzętom w Górkach Zachodnich porozmawiamy. A ja chciałem oddać głos Michalinie. Michalina Kolasa, z którą spotkałem się niedawno, tak mi opowiadała i o tym projekcie, ale przede wszystkim o tym, jak to się zaczęło, że ona również, tak jak pan, zaczęła projektować dla zwierząt.
Do świata zwierząt trafiłam w zasadzie przez chłód szczęścia, ponieważ od początku wiedziałam, że chcę związać mój dyplom z architekturą, która wiąże jakieś takie sprawy przyrodnicze. Kiedy byłam jeszcze w liceum albo na pierwszym roku studiów, byłam w Starogardzie Gdańskim u znajomych i w nocy wracając od tych znajomych znalazłam na drodze potrąconego jeża, który no, bardzo ciężko oddychał, nie mógł się w ogóle ruszyć. No, była godzina pierwsza w nocy, nie za bardzo wiedziałam, co mogę z nim zrobić, więc, ale że znam w miarę Starogard, wiedziałam, że niedaleko jest przychodnia weterynaryjna, nad którą mieszka ten weterynarz znajomy. Zawinęłam tego jeża w kurtkę, no i obudziłam go o tej pierwszej w nocy i zaniosłam do niego tego jeża. Nie udało się go uratować, ale pan weterynarz no, na szczęście jest z powołania lekarzem i nie miał nic przeciwko, że go wyrzuciłam z łóżka o tej godzinie. Musiał niestety uśpić tego zwierzaka, ale mówił, że no nie wiadomo, ile on jeszcze czasu mógłby tam dogorywać na tej drodze, więc w tym momencie zdałam sobie sprawę, że tak właściwie nie wiedziałam do końca, dokąd się z takim zwierzęciem udać. Gdybym nie wiedziała, że tam jest ta przychodnia, i że ten lekarz tam mieszka, no to nie miałabym chyba pomysłu.
Stąd myślę potem, że takie ośrodki są po prostu potrzebne, tak?
Uważam, że są bardzo potrzebne, ponieważ takich sytuacji wbrew pozorom jest bardzo dużo. O nich się tak nie mówi, ale większość osób miała w swoim życiu jakąś taką sytuację, że przy drodze znalazła jakieś zwierzę, że uczestniczyli w jakimś wypadku z udziałem zwierzęcia. I myślę, że zwłaszcza wśród osób, które nie mieszkają gdzieś na obrzeżach, jest to bardzo częste, że te zwierzęta dzikie spotyka się w obrębie siedzib ludzkich, gdzie one jednak ulegają często tym wypadkom. I pochodzę ze Skurcza, więc wychowałam się w okolicach Borów Tucholskich i ta natura, ta przyroda w sumie towarzyszyła mi na co dzień. Bardzo dobrze się też czułam właśnie w takiej tematyce, dlatego szukałam właśnie jakiegoś takiego tematu, który wiązałby architekturę bezpośrednio z przyrodą. Szukałam kontaktu u osób, które są po prostu profesjonalistami na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i w ten sposób udało mi się skontaktować z panią Justyną Manuszewską, która zaproponowała, czy nie chciałabym stworzyć tutaj projektu Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Górkach Zachodnich.
Okazuje się, że jak się chce, jakaś taka miłość człowieka, nawet górnolotnie powiem, pcha do czegoś, no to wszystko można, tak?
Zdecydowanie tak. W Polsce samoistnienie tych ośrodków, nie ma ich za dużo, takich ośrodków, które by się zajmowały w pełnym wymiarze pomocą dzikim zwierzętom. I jest to kwestia, która jest coraz bardziej widoczna. Jest to problem, który coraz bardziej się uwidacznia i ludzie widzą potrzebę budowy takich miejsc. Jednak mimo wszystko nie jest to w Polsce rozwinięte.
To teraz ośrodek będzie powstawał według twojego projektu?
Stworzyłam projekt koncepcyjny jako mój projekt magisterski. I teraz razem z panem Markiem Nakoniecznym z biura Alterpolis będziemy przygotowywać projekt wykonawczy. Na pewno będą tam jakieś zmiany, bo będzie to wynikało z różnych kwestii, które wypłyną w czasie projektowania tego wykonawczego. Jednak jakby główną bazą będzie ten mój projekt, mam nadzieję, magisterski.
Co jest takiego ważnego w tym twoim projekcie? Albo inaczej, czego ważnego po drodze się dowiedziałaś?
Oj, bardzo, bardzo wielu rzeczy. Prawda jest taka, że podchodząc do tego projektu, ja nie miałam pojęcia, w jaki sposób działa taka instytucja, jak wygląda taka pomoc zwierzętom i musiałam jednak bardzo dużo się podszkolić właśnie w takich kwestiach, niezwiązanych ściśle z architekturą, ale z samym życiem zwierząt, ich zachowaniami, z jakimiś takimi elementami, które właśnie cechują zwierzęta, a mają bezpośredni wpływ na tą formę,
ja
którą
widzę,
ja będę projektować.
Że ty czerpałaś z tego ogromną też radość.
Satysfakcja była bardzo duża. Zaprojektować dla tych zwierząt jak najbardziej przystępne warunki, takie jak najbardziej zbliżone do naturalnych, żeby one w tym kompleksie nie miały zbyt dużego kontaktu z człowiekiem, ponieważ one docelowo mają wrócić do natury. I to ma być dla nich zapewnione takie środowisko, które pozwoli im na jak największe zachowanie tej dzikości.
Nawet nie wiem, czy to w przypadku dużych zwierząt jest możliwe.
I na pewno ten kontakt z człowiekiem musi być, ponieważ te zwierzęta...
Na pewno bardzo trudne.
Tak, zdecydowanie. Ten kontakt z człowiekiem, jego nie da się uniknąć, ponieważ po to te zwierzęta tam trafiają, żeby człowiek im pomógł. Jednak chodzi o to, żeby ten kontakt jak najbardziej ograniczyć. Ludzie czasami nie wiedzą, jak postępować ze zwierzętami dzikimi i znajdując takie zwierzę, trzymają je przez jakiś czas w domu, traktują jak takiego kotka albo pieska.
To jest pytanie, czy tym zwierzakom pomagać, czy nie pomagać? Jak ty sobie odpowiadasz na to pytanie?
Ja uważam, że pomagać jak najbardziej, dlatego że to człowiek jednak sprawia, że te zwierzęta cierpią.
Czy my wchodzimy na ich terytorium?
Zdecydowanie. No, od początku jakby było takie założenie, że ten projekt zostanie wykorzystany. Więc od samego początku tej drogi projektowej musiałam podejść do samego projektowania z tą świadomością, że jednak każda rzecz, którą ja tam zaprojektuję, ona będzie miała odzwierciedlenie i w kosztach, w materiałach, w trudności wybudowania tego wszystkiego. Dla mnie to było, jako dla studenta jeszcze mimo wszystko, było to duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że naprawdę bardzo wiele się nauczyłam przy okazji tego projektu.
Ja zapytam teraz mistrza, dobrze? Jak on ocenia ten twój projekt?
Oczywiście.
Panie Marku, to chyba trzeba tylko dobrze oceniać, dlatego że to była ocena celująca.
Zgadza
na dyplomie,
się.
Tak?
Komentując właśnie po prezentacji dyplomantki, najwyżej w tym projekcie, znaczy to rzeczą szczególną w tym projekcie było to, że ta młoda osoba, pani Michalina, umiała zainteresować różne osoby, które wspomagały ją ważnymi informacjami. Bardzo często architekt tak jest przekonany, że już wszystko wie, że nie potrzebuje nikogo i później się dziwi, że spada na niego masę krytyki. Natomiast tu to jest bardzo cenne dla mnie było, że pojawiły się różne osoby, które pojawiły się wokół dyplomantki z jej inicjatywy i wpływały pozytywnie na ostateczny kształt projektu.
A sam ośrodek 6 hektarów, tak?
Około, przy czym jest to kwestia dochodzenia etapowego do tego rozwiązania. I to też właśnie będzie analizowane teraz szczegółowo w ramach analiz przed uzyskaniem
pieniędzy. Jaka jest szansa, pana zdaniem, jaka jest szansa, że pieniądze, bo wiem, że są starania o europejskie pieniądze, że one się znajdą, że rzeczywiście taki ośrodek, bardzo potrzebny, bo w Łodzi jest taki ośrodek.
Jest, można powiedzieć,
chyba taki wzorcowy jedyny w Polsce, tak?
Znaczy może nie jedyny, ale naprawdę jest dobry.
W Łodzi to jest około 1300 interwencji rocznie.
I prawdopodobnie będzie tutaj podobnie, z tym tylko, że prawdopodobnie będziemy mieli inne grupy zwierząt, bardziej związane z naszym nadmorskim środowiskiem. Natomiast co jest robione? No przede wszystkim pojawiają się już konkretne wytyczne co do warunków, jakie muszą spełniać projekty. O ile mi wiadomo, przystań pozyskała do współpracy panią dr Ewę Rumińską z Fundacji Albatros w pobliżu w Buchwałdzie w powiecie olsztyńskim. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to doświadczona osoba, której obecność jest wymagana właśnie w takim programie unijnym. No i oczywiście cały czas współpraca z OTOZ-em, tak jak było do tej pory. To jest jeden z warunków. Drugim z warunków jest przygotowanie tej inżynierii finansowej. No i mądre i trafne uzasadnienie we wnioskach, no i życzliwość osób decydujących.
Czyli dobra atmosfera wokół przystani. O nią przede wszystkim chodzi. Miejmy nadzieję, że ośrodek pomocy dzikim zwierzętom przystań w Górkach Zachodnich powstanie i będziemy mówili, że na Pomorzu, na Wybrzeżu mamy coś takiego naprawdę, naprawdę na europejskim poziomie. Panie Marku, Marek na koniecznie był naszym gościem. Pięknie dziękuję za spotkanie. Panie dyrektorze, bo przysłuchuje się tej rozmowie cały czas dyrektor Michał Targowski. Jeszcze wrócimy do zoo, a my w ubiegłą niedzielę byliśmy w naszym pięknym, niezatłoczonym zoo. Lew Ark wspaniale głośno ryczał, wyrażając swoje niezadowolenie z powodu braku możliwości dostania się do samic, a te w klatce obok kładły się przed nim na plecach, pokazując swoje poddanie. Widzieliśmy też akcję ratunkową żółwia, który przewrócił się na skorupie i bezradnie machał nogami, nie mogąc się odwrócić. To pani Ania z 4-letnim Stasiem napisali.
Widocznie tak było z lwem Arko. Zgadza się, on bardzo chce do samic.
Ale pan cały czas się waha, łączyć, nie łączyć?
No to jest naprawdę kwestia najbliższych dni, bo wszystkie reakcje zwierząt są bardzo pozytywne. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, więc nie chciałbym się za bardzo powtarzać. I też to jest bardzo cenny głos osób całkowicie z zewnątrz, tak? Bo my możemy swoje opinie kształtować na podstawie własnych emocji, tak? My wszyscy chcemy to robić i tylko można by pomyśleć, że same pozytywne aspekty wyłapujemy i bardzo się cieszę, że też te symptomy są zauważane przez osoby zwiedzające ogród zoologiczny. Żółwie potrafią się przewrócić na pancerz. No, proszę się nie denerwować, to jest mit i legenda, że one wkrótce zdychają w takiej nienaturalnej pozycji. Czasami się potrafi sam żółw przekręcić, czasami nasza obsługa podczas sprzątania, karmienia, doglądania pomaga takiemu żółwikowi wrócić do pozycji właściwej, ale nie jest to żadne niebezpieczeństwo i tragiczne wydarzenie. To już ale też bardzo dziękuję za uwagę.
Temat poruszymy z dyrektorem Michałem Targowskim za tydzień. Kto przekręcił i dlaczego żółwia? Bardzo ładnie brzmi.
Kto przekręcił żółwia? Trudno żółwia przekręcić, jest zbyt twardy.
Michał Targowski, Marek Nakonieczny, bardzo dziękuję za spotkanie. To wszystko w tym naszym spotkaniu i w magazynie ekologicznym i w tej części przyrodniczej sobotniej audycji Radia Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia, a po godzinie 13 będziemy na dachu. I muzycznie będziemy na dachu, czyli Kamil Wicik zaprasza.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.